Kochani braterstwo, kochani młodzi, drodzy przyjaciele prawdy Bożej, chciałem was również na tym miejscu powitać słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa: pokój wam. Miło mi być między wami już od te dwa dni, słuchać wspaniałego Słowa Bożego, a szczególnie, gdzie bracia wybrali taki ciekawy temat, jakimiż powinniśmy być w naszym postępowaniu. Myślę, braterstwo, że takie spotkania, jak to dzisiejsze, wczorajsze, przedwczorajsze, wzmacniają nasze serca. To dzięki nim nabieramy tej siły do podróży po wąskiej drodze. Bo przecież tak, jak braterstwo już podkreślali, wszyscy się zgadzamy, że żyjemy w czasach trudnych, opisanych przez świętego apostoła Pawła. I popatrzmy, braterstwo, że o ile święty Jan Objawiciel pisze listy do siedmiu zborów, to tam wspomina: mam coś przeciwko tobie, wymienia pewne cechy pozytywne, ale też i negatywne. Tutaj święty apostoł Paweł nie wymienia żadnej pozytywnej, same negatywy. Braterstwo, w takich warunkach przyszło nam żyć. I chociaż ogólnie rzecz biorąc, nie narzekamy na brak żywności, nie narzekamy na brak odzieży, to jednak w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych zborach jest coraz trudniej o zgodę, coraz trudniej o miłość i zrozumienie. Dlatego myślę, że każdy z nas w dniu dzisiejszym potrzebuje prawdziwego pocieszenia. Dlatego temat naszych rozważań nazwiemy sobie Syn Pocieszenia. Kochani braterstwo, wspaniałe królestwo, o które się modlimy, jest już niedaleko, ale aby tam się znaleźć, starajmy się być czułymi na cierpienia drugich. Bo każdy człowiek przychodzący na świat przeżywa cierpienia. Są ludzie na świecie, co mało cierpią. Jeżeli nie są chorzy, jeżeli nie są kalekami, jeżeli powodzi im się w miarę materialnie dobrze, to takich nazywamy jakimi? Szczęśliwymi. Ale są ludzie, co strasznie cierpią na tej ziemi. Są cierpienia fizyczne, ale są też i cierpienia moralne, których nieraz może my nie widzimy. Gdy na przykład do domu zawita śmierć, to rodzina przeżywa cierpienia. Ale co powiemy, braterstwo, o człowieku, któremu przyniesiono 10 trumien naraz? Po prostu była wichura. Dom się zawalił. Wyjdź na podwórze i zobacz. 10 twoich dzieci nie żyje. Miałeś tyle wołów, tyle osłów. Byłeś tak bardzo bogaty, ale ogień strawił zwierzęta i zboże. I Jobie, byłeś tak bardzo bogatym, a teraz nie masz nic. I nie próbuj za to obwiniać Pana Boga, bo przecież cierpienia na Joba przyszły ze strony szatana, nie Boga. On był człowiekiem bardzo bogatym, ale i bardzo mądrym. Gdy dyskutowano, to on tę dyskusję zakończał, bo był też człowiekiem dobrym i szlachetnym. Pytał więc, czy z jego domu wyszła wdowa, której nie pomógł? Czy z jego domu wyszła sierota, której on by nie poratował? Ale był też człowiekiem głęboko wierzącym. To nie wiara na ustach, ale właśnie głęboka wiara w Boga spowodowała to, że stał się obiektem zainteresowania szatana. Podobnie jest i dzisiaj. To nie świat, ale to ty, drogi bracie, kochana siostro, gdy stajesz się dzieckiem Bożym, naśladowcą Chrystusa, stajesz się również obiektem zainteresowania szatana. O Jobie mamy powiedziane, że był otoczony opieką, łaską Bożą. Tyś go ogrodził, mówi szatan. To był pierścień opieki Bożej nawet nad jego polem, nad jego zwierzętami. Nie wiemy, ile lat miał wtedy Job, ale skoro miał 10 dzieci, to zapewne był już człowiekiem w sile wieku. Braterstwo, kto tyle wycierpiał? Nieraz tragedia jednego dziecka, jedna choroba w rodzinie to kłopot nie do opisania, prawda? A co z cierpieniami Hioba? A przecież to była dopiero pierwsza część jego trudności i doświadczeń. Pan Bóg dozwolił, aby szatan dotknął go chorobą, wrzodami, które ropiały i pękały. Także Hiob wyprowadził się z domu na wysypisko i tam siedział ze skorupą glinianego garnka się drapał. Czy możemy zrozumieć ogrom cierpienia tego człowieka? Tych 10 dzieci zapraszali się na każdą uroczystość. Tak bardzo się lubili. Odbywały się śpiewy, wspólne uczty radości. Czy braterstwo dzisiaj łatwo znaleźć taką rodzinę? Taki szczęśliwy dom? Taki radosny dom? I obco pewien czas brał ofiarę. Klękał przy ołtarzu i prosił Pana Boga o przebaczenie, jeżeli któreś z jego dzieci dopuściło się przewinienia. Braterstwo, w Hiobie, jak wierzymy, mamy pokazaną całą ludzkość, ale myślę, że i nas samych. Pamiętamy, było tu mówione wczoraj, że Hiob miał przyjaciół. Pamiętajmy, braterstwo, że gdy idziemy do kogoś, aby go pocieszyć, żeby nasza rozmowa nie przerodziła się w dyskusję. Tak jak to było z przyjaciółmi Hioba. Zamiast go pocieszać, oni dopatrywali się w nim winy. Wniknij w siebie. Hiobie, zastanów się nad sobą. Służysz Bogu. Jesteś więc pod wolą Bożą, pod Bożą opieką. Jeżeli przechodzisz doświadczenia, no to Pan Bóg cię karze. No tak logicznie zdawałoby się, prawda, rozumowali. Czy braterstwo dzisiaj nie mamy takich przyjaciół? Ludzie pytają, bo nie wiedzą, dlaczego Pan Bóg dozwolił na zło. Pytają, kto stworzył szatana? Dlaczego Pan Bóg go nie zniszczy? My możemy sobie, prawda, wytłumaczyć. Wiemy, dlaczego Pan Bóg dopuścił zło. Ale braterstwo, spróbujmy pójść do domu rodziców, którzy przeżywają ciężką chorobę swojego dziecka. I spróbujmy im tam wytłumaczyć. Dlatego jak ciężko jest żyć, jak ciężko jest przeżywać cierpienia ateistom, ludziom, którzy nie wierzą w Boga. Jak dobrze dla Hioba było, że tej jego dyskusji z jego niby przyjaciółmi słuchał jeszcze ktoś. Słuchał Pan Bóg. Dlatego podobnie i my. Jak nieraz tak zabrniemy w naszych dyskusjach, pamiętajmy, że słucha ich Bóg. Jak wspaniałe złożył Hiob oświadczenie. Choćby mnie i zabił, to jednak będę mu ufał. Braterstwo, choć myślę, że nikt na świecie nie przechodzi takich cierpień jak Hiob, to przecież przechodzimy różne trudności, doświadczenia, a w związku z tym potrzebujemy prawdziwego pocieszenia. Dlatego uczmy się pomocy, uczmy się pociechy niesienia drugim. Takiej pomocy, wiecie, prawdziwej. Udzielonej nie tylko w chwilach powodzenia i szczęścia, ale przede wszystkim w czasie prób i doświadczeń. Zwłaszcza wtedy, gdy przestajemy rozumieć, dlaczego to wszystko nieraz na nas przychodzi. Z wytęsknieniem czekamy na brata, który otworzy podwoje swojego domu i nie bacząc na to, co powiedzą inni, pomoże przeżyć doświadczenie. Czekamy na brata, który nie będzie nam wytykał naszych grzechów, nie będzie się może cieszył z naszej klęski, jak niektórzy może będą uważać zasłużonej kary, ale po prostu przyjdzie, przytuli i o nic nie pytając, nawet i nie licząc, nie czekając na wdzięczność. Ale bracie, siostro, rozejrzyj się dookoła. Może to ktoś właśnie od ciebie potrzebuje pomocy. Może to właśnie ty masz przełamać niechęć, jakieś uprzedzenie i nieść pomoc tym, którzy może nieraz nawet dla ciebie nie byli przychylni. Pamiętacie, braterstwo, że taki tytuł Pocieszyciel braci dany był w pierwotnym kościele pewnemu bratu. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 4 od 32 wierszu. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza. I nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię lub domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I był tam Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru. Ten sprzedał rolę, którą posiadał, pieniądze złożył u stóp apostołów. Braterstwo, mało wiemy na temat Barnaby, ale ten tytuł, jaki mu został nadany, więcej mówi o jego charakterze, niż by było napisane o nim kilka ksiąg. Jaka to jest wspaniała postać Nowego Testamentu, która ginie w blasku takich postaci, jak świętego apostoła Piotra, Pawła, Jana. Jest to człowiek pełen wiary, który potrafił sprzedać wszystko, co miał i wszystko oddać apostołom. Bywa, braterstwo, w naszym życiu tak, że coś się dzieje, że zaczyna nam się nie układać. Popadamy w przygnębienie, smutek. Potrzebujemy pocieszyciela, który by nas zachęcił, pocieszył. Przypomnijmy sobie wtedy sytuację Saula z Tarsu, jadącego do Damaszku, zatrzymanego przez Pana, gdzie zostaje nawrócony. Odrzucony przez Żydów, 3 lata spędza w odosobnieniu, prawdopodobnie w Arabii, badając Słowo Boże. Gdy droga za Jezusem staje się dla niego jasna, przybywa do Jeruzalem, aby się przyłączyć do braci. I co go wtedy spotyka? Czy pamiętamy? Dzieje apostolskie, 9 rozdział, 26 wiersz. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go i zaprowadził do apostołów i powiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił i jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. Choć inni się go bali, choć inni odnosili się do niego z rezerwą, to jednak Barnaba przyjął go z braterskim uczuciem, przeprowadził do apostołów. Drugie nasze spotkanie z Barnabą to zapis z Dziejów Apostolskich, 11 rozdziału, od 19 wierszu. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc, tylko samym Żydom. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka Pańska była z nimi. Wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Wieść o tym dotarła także i do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłał więc do Antiochii Barnabę, który gdy tam przybył, ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało przekonanych do Pana. Czyli, braterstwo, 11 rozdział Dziejów Apostolskich to miejsce bardzo szczególne w Biblii. Miejsce mówiące o tym, że łaska od Żydów, łaska zbawienia przechodzi do pogan. Popatrzmy, braterstwo, że w Antiochii nawet nie wiedzieli o nawróceniu pierwszego poganina, jakim był Korneliusz. To jednak sami podjęli dzieło głoszenia Ewangelii poganom. I było wtedy, jak czytaliśmy, wielka łaska, wielkie Boże błogosławieństwo. Antiochia to 3. co do wielkości miasto w Imperium Rzymskim. Posiadało 500 000 mieszkańców, znajdowało się 450 kilometrów od Jerozolimy. I wiadomość o głoszeniu Ewangelii poganom w Antiochii dotarła do Jerozolimy i wywołało to wielkie wzburzenie wśród apostołów. Wybrano więc Barnabę, aby poszedł do Antiochii i sprawę zbadał. I właśnie ten pobyt Barnaby w Antiochii dowodzi, że słusznie został mu nadany tytuł syn pocieszenia. Jak, braterstwo, myślicie, czy była to naturalna reakcja wierzącego, gorliwego Żyda, radość z przyjęcia Ewangelii przez pogan? Pamiętamy, braterstwo, jak dużo później zachowywali się inni. Pamiętamy, jak czytamy to w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich od pierwszego wierszu. A pewni ludzie, którzy przyszli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Powstał nawet, czytamy dalej, zatarg między nimi. Ale braterstwo, dopiero szczególna dyskusja między apostołami sprawę wyjaśniła. A nawet wtedy, jak pamiętamy, gdy przyszli niektórzy od Jakuba i zaczęli mówić, że obrzeżany Żyd nie powinien jeść z poganami, to Piotr nawet się z ląki odłączył. Święty apostoł Paweł zwrócił mu nawet wtedy uwagę. Tak więc to nie było zwykłą, naturalną rzeczą, że Barnaba przyszedł, zobaczył łaskę Bożą i uradował się. To było bardzo trudne, braterstwo, dla przeciętnego Żyda do uwierzenia, że poganie, odłączeni od społeczności Bożej przez stulecia, mają być traktowani tak jak Żydzi? Jakim prawem? Czy to znaczy, że obrzeska nałożona przez ojca wiary Abrahama już nic nie znaczy? Czy zakon dany na górze Synaj przez samego Boga już teraz nic nie znaczy? A tylko powiedział Barnaba braciom, aby starali się jak najbliżej stać sercem przy Panu. Jak dobrze by było, braterstwo, abyśmy tak postępowali i my. Zamiast nieraz nakładać braciom, nakłaniać ich, aby przyjęli mój punkt widzenia, moje zrozumienie jakiegoś proroctwa, raczej starać się zachęcać ich, aby ze wszystkich swoich sił w przedsięwzięciu serca stali przy Panu. Jak czytaliśmy, Barnaba odszukał Pawła, przyprowadził do Antiochii i potem zbór apostoła Pawła i Barnabę wysłał w pierwszą podróż misyjną do pogan. W podróży tej towarzyszy im Marek, siostrzeniec Barnaby, późniejszy autor Ewangelii. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 12 rozdziale i 12 wierszu. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, tego nazwano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. Po pewnym czasie jednak, pamiętacie, braterstwo, Marek powraca do domu. Możliwe, że był to młody człowiek, przerosły go problemy, trudności na tej drodze, że postanowił z powrotem powrócić. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 13 rozdziale i 13 wierszu. A Paweł i jego towarzysze, odpłynąwszy z Pefos, przybyli do Perge w Pamfilii, Jan zaś, odłączywszy się od nich, wrócił z powrotem do Jerozolimy. W następną podróż misyjną, mimo usilnych próśb Barnaby, święty apostoł Paweł już nie chce ze sobą zabrać Marka. Nie chce brać w podróż kogoś, kto raz już zawiódł, kto okazał się nieodpowiedzialny. Z drugiej jednak strony, czy nie można by było dać Markowi tą jeszcze jedną szansę, nawet ze względu na jego młody wiek? Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 36 wiersz mówi, że po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby: wybierzmy się w drogę, odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy Słowo Boże, aby zobaczyć, jak im się powodzi. Ale Barnaba chciał zabrać ze sobą Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać ze sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nim w pracy. Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali. Barnaba zabrał Marka, odpłynął na Cypr. Paweł zaś, poruczony łasce Bożej przez braci, obrał sobie Sylasa i udali się w drogę. Możliwe jednak, braterstwo, że święty apostoł Paweł dał Markowi jeszcze jedną szansę. Zapewne i Marek się zmienił, dorósł do roli, jaką miał do wypełnienia. Faktem jest, że święty apostoł Paweł, będąc w więzieniu w Rzymie, ma przy sobie Marka. List świętego apostoła Pawła do Kolosensów, 4 rozdział, 10 wiersz mówi: pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój, i Marek, siostrzeniec Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do was przyjdzie. Popatrzmy, braterstwo, na inną postać Biblii, pocieszyciela braci. List do Kolosensów, 1:7 mówi: tak też nauczyliście się od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was. Jak pięknie mówi święty apostoł Paweł o Epafrasie. Umiłowany sługa, wierny sługa Chrystusowy. Wszystko wskazuje na to, że Epafras był założycielem zboru w Kolosach, bo świadczą o tym dalsze słowa tego listu. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi wśród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Święty apostoł Paweł, jak mówiliśmy, pisał ten list z Rzymu, gdzie był uwięziony. Oprócz Marka był tam też Epafras, jak na to wskazuje list świętego apostoła Pawła do Filemona, 1:23, pozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie. Czyli braterstwo, gdy rozpoczęły się kłopoty w zborze w Kolosach, spowodowane wpływem obcych filozofii, Epafras tak bardzo ukochał swoich braci, że porzuca swój dom, swoją rodzinę, zostawia swoją pracę, a idzie do świętego apostoła Pawła, aby ten pomógł mu w jego kłopotach. Współpracuje z nim przez jakiś czas, dostaje się do więzienia, a święty apostoł Paweł, nie mogąc przybyć do Kolosan na prośbę Epafrasa, pisze list do tego zboru, który doprowadza do odnowy życia duchowego. Braterstwo, bierzmy przykład z Epafrasa. Człowiek, który nie tylko założył zbór, ale tak dba o niego, że gdy widzi, że w tym zborze dzieje się coś złego, jak wspomniałem, zostawia dom, rodzinę i idzie do świętego apostoła Pawła i prosi go o pomoc. Czy, braterstwo, stać nas by było na takie zaangażowanie w życie zboru? Zwłaszcza gdy zobaczymy, że w zamian Epafrasa co spotyka? Zaszczyty? Nie. Więzienie w Rzymie. Jednak zobaczmy, że święty apostoł Paweł pozostawił dobre świadectwo Epafrasowi, że poniósł on wielki trud dla swoich braci. On nawet będąc w więzieniu modli się za zborem w Kolosach. Bierzmy więc, braterstwo, przykład z naszego brata Epafrasa. Wszystkimi siłami starajmy się o rozwój duchowy naszych braci w Chrystusie. Kochani, braterstwo, starajmy się, abyśmy sobie i my na takie właśnie miano zasłużyli. Abyśmy i my mogli być nazwani synami pociechy. Bo z przykrością i ze smutkiem możemy powiedzieć, że zdarzają się i tacy, co zamiast być synami i córkami pociechy, stają się synami i córkami utrapienia, którzy są powodem różnych cierpień, zgryzoty dla drugich. Sam Pan Jezus mówi, że Kościół potrzebuje pocieszenia i że Kościół otrzyma pocieszyciela. Ewangelia Jana, 14:14 mówi, Ewangelia Jana, 14:14, jeśli o co to prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. A 16 mówi, jak prosić będziecie Ojca, da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Z tego tekstu jasno wynika, że dopóki Pan Jezus był na ziemi, to On cieszył wszystkich swoich naśladowców, czyli był tym synem pociechy. Po Jego odejściu dla naśladowców wieku Ewangelii Pan Bóg dał innego pocieszyciela. Do jakiego stopnia Pan Jezus był pocieszycielem swoich uczniów, widzimy, że pod koniec swojej misji w Ewangelii Jana 14:18 powiedział do nich: nie zostawię was sierotami. Jego troskliwość nad apostołami możemy odczuć w modlitwie Jego do Ojca. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowałem w imieniu moim tych, których mi dałeś. Strzegłem ich i żaden nie zginął, prócz syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Popatrzmy, braterstwo, co o naszym Panu Jezusie Chrystusie pisali prorocy. Proroctwo Izajasza, 61 rozdział tego proroctwa, 61 rozdział proroctwa od 1 do 3 wierszu. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok Pański i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszał wszystkich zasmuconych. Z tego wynika, że Pan, nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus, był pocieszycielem ponad innych, prawda? Nie miał sobie równego pocieszyciela. On miał ducha sympatii. On umiał rozumieć słabości i trudności innych. Bracie, siostro, zauważ, on nawet jawno grzesznicy nie potępił. Czy pamiętamy, co powiedział tym, którzy chcieli ją ukamionować? Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci kamieniem. Czy pamiętamy, braterstwo, jego postępowanie ze świętym apostołem Piotrem po zaparciu się Pana? Jak postąpilibyśmy my na tym miejscu? Czy nie uważalibyśmy za wskazane zgromić Piotra w obecności wszystkich apostołów? No sporo grzech był jawny, więc i jawna powinna być, prawda, nagana. A Pan Jezus co zrobił? Takie strofowanie to było tylko łagodne pytanie. Piotrze, czy ty mnie jeszcze miłujesz? Piotrze, czy ty mnie miłujesz więcej niż to, co masz? Te łodzie, te wędki, czy te sieci? Inny apostoł pisze, że Pan Jezus, gdy się wadził z szatanem o ciało mojżeszowe, nie podniósł na niego bluźnierczego sądu, lecz powiedział, niech cię Pan zgromi. Myślę, braterstwo, że sąd bluźnierczy to taki, gdzie my wydajemy wyrok, który należy tylko do Pana Boga, który sprawiedliwie sądzi. I Pan Jezus powiedział do uczni, Ewangelia Jana, 16 rozdział i 7 wiersz. Ale ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, abym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Czyli braterstwo. W Bożym planie wieków ważnym jest czas. Wszystko się dzieje w odpowiednim czasie i porządku. Okup najpierw miał być złożony, przestawiony w pozafiguralnej świątyni Najświętszemu Ojcu Niebieskiemu, zanim błogosławieństwa pocieszenia mogły spłynąć. Duch Święty, kosztowne obiorze obietnice dla nas, wiernych obecnego wieku, są wielkim pocieszeniem. Starajmy się być tymi synami i córkami pociechy. Aby tak się stało, trzeba, braterstwo, większej miłości i sympatii w naszych sercach. Bo w miarę, znamy ten przykład z tym koszem jabłek i wiórów, prawda? Czyli w miarę jak do naszych serc będzie wchodziła sympatia i miłość, to wyzbywać się będziemy ducha sporu, ducha zwady, ducha sądzenia innych. Przeważnie ci, co umieją wylać balsam na zranione serca innych, to ci, co wcześniej sami przeszli srogie próby i doświadczenia. Duch Święty pociesza nas przez doprowadzenie nas do społeczności z prawdą, z Bogiem. Że na wszystko możemy patrzeć nie z ludzkiego, ale właśnie z Bożego punktu widzenia. Kościół, bracia w Chrystusie stają się przedstawicielami Ducha Świętego. Są pocieszycielami dla innych. Pociechy doznajemy też przez Słowo Boże i Jego obietnice. Jak czytamy w liście świętego apostoła Pawła, do Rzymian, 15 rozdział, a 4 wiersz mówi, cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę pism nadzieję mieli. Kochani braterstwo, bywamy pocieszeni, gdy czytamy o wspaniałych obietnicach. Ewangelia na polski znaczy Wesoła, radosna nowina. Jeżeli radosna, no to przecież pocieszająca nas. Ale również pocieszycielami bywają proroctwa Starego Testamentu, mówiące o wielkiej miłości, o wielkiej trosce Ojca Niebieskiego do swoich dzieci. I znów sięgnijmy do proroka Izajasza, 26 rozdziału i 20. Prorok Izajasz, 26 rozdział i 20 wiersz. Wejdź, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą. Skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew. W tych słowach ujawnia się czuła miłość Ojca do swojego ludu. Ten fragment Braterstwo Pisma Świętego przywodzi nam na pamięć wydarzenia, jakie miały miejsce, gdy Żydzi byli w Egipcie. Gdy anioł Mordeż przechodził przez ziemię egipską, gdy wytracał pierworodnych, to Żydzi skryli się do swoich pokojów, prawda? Byli pod osłoną krwi. Lecz braterstwo, teraz kogo Pan Bóg nazywa ludu mój? Bo przecież zgodzimy się wszyscy, że być zaliczonym dzisiaj w poczet ludu Bożego to wielki przywilej. Dla wiernych pańskich nie oznacza to nazwę jakiejś chrześcijańskiej organizacji, ale osobistą społeczność z Ojcem Niebieskim i już w jego obecnym wieku korzystamy z ojcowskiej rady, z ojcowskiej miłości, z ojcowskiej zachęty. To dzięki jego miłości lud ten przez cały wiek Ewangelii mógł przetrwać, choć był rozproszony jak owce pośród wilków, jak pszenica między konkolem. Nawołując do wyjścia z Babilonu, Duch Pański wskazuje zarazem na inne miejsce i zachęca wiernych, aby skorzystali tej okazji i mówi: wejdź, mój ludu, do swoich pokojów, zamknij drzwi, skryj się, aż przeminie gniew. Braterstwo, co jest tym skrytym miejscem? Myślę, że jest to odpocznienie w ochronie Najwyższego, w cieniu Wszechmogącego. Tym świętym miejscem jest przywilej obcowania z Panem Bogiem przez modlitwę. Wiara w Jego opiekę, opatrzność. Jak cennym jest dla nas to skryte miejsce. Jak wielkie znajdujemy w niej odpocznienie i pocieszenie. Jest to odpocznienie od pychy, od sporów. Tam znajdujemy pokój, światłość i radość. Co za miłe zapewnienie Stwórcy skierowane do ludu Bożego. Jak wspaniałe słowa pociechy, że On nie dozwoli, aby żadne z Jego dzieci popadło w niewolę strachu i niepokoju. W czasie różnych trwóg i doświadczeń, jakie będą przechodzić na rodzaj ludzki, starajmy się być coraz bliżej naszego Ojca. Coraz bardziej wchodźmy do tego skrytego miejsca i zamykajmy za sobą drzwi wiary. Wiarą też radujmy się z Bożej opatrzności. Ożywiajmy naszą nadzieję, że gniew Pana nie trwa wiecznie, ale chwilowo, po którym zajaśnieje słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach Jego. Że po wielkiej zimie ucisku zawsze następuje wspaniała wiosna. Pieśni Salomonowe, 2 rozdział. Pieśni Salomonowe, 2 rozdział od 10 wierszu. Mój miły odezwał się do mnie. Wstań, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały, kwiatki ukazały się na ziemi, czas śpiewu nastał, gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. Figowiec zaromienił swoje owoce, a winna ratroza zakwita i wydaje woń. Wstańże, moja córko, moja przyjaciółko, moja piękna i chodź. Braterstwo, myślę, że zgodzimy się wszyscy, że to jest wspaniałe proroctwo na wiek tysiąclecia. Kwiatki na ziemi to obietnice nowego plonu, jak też czas śpiewania to czas poznania Pana Boga, gdzie ziemia będzie napełniona znajomością Pańską jako morza wodami. Głos synogarlicy to myślę, że zainteresowanie się ubogimi, bo pamiętamy, w zakonie synogarlica była często ofiarą przynoszoną do kapłana przez ludzi ubogich. A figowe drzewo, wypuszczające figi, to myślę, że naród żydowski, społeczności z Bogiem, wydający miłą woń, czyli przyjemny aromat Bożej miłości. Jak wspaniale mędrzec Boży Salomon przedstawił tu czas wieku tysiąclecia restytucji, tego, co dziać się będzie z ludzkością po zimie. W broszurze Wielkanocy czytamy, że w Getsemane Pan Jezus był sam. Z nami jest inaczej, bo z nami są bracia. Czyli to ty, siostro, i ty, bracie, masz być tym przewodem Ducha Świętego, onego pocieszyciela i pocieszać innych. Ale nikt z nas nie może być tym pocieszycielem, kto wpierw sam nie został pocieszony. Kto wpierw sam tego nie doznał. Popatrzmy, może jeszcze nie będziemy odczytywać, co na ten temat mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntów, w pierwszym rozdziale, 3-7. Jeżeli braterstwo w domu sobie na przerwie przeczytacie te wiersze, to w tym krótkim fragmencie policzymy, to okaże się, że święty apostoł Paweł słowa pociecha, pocieszyć, w tym fragmencie używa aż 10 razy. Myślę, że braterstwo, zgodzicie się ze mną, że wspaniałą pociechę odnosimy na takich bratnich społecznościach jak dzisiaj, prawda? Takie nasze wspólne zejście się jest przede wszystkim po to, aby uwielbić Pana Boga, Jego chwałę, uwielbić Jego święte imię, ale również właśnie po to, aby się wzajemnie pocieszać. Ale aby tak się stało, musimy patrzeć i uważać, aby na nabożeństwach wywierać dobry wpływ ku zbudowaniu dla drugich. Pamiętajmy, abyśmy uczęszczali do zboru jak najczęściej. Tomasz opuścił spotkanie z braćmi i nie spotkał się z Jezusem. Bądźmy związani ze sobą jak z Chrystusem. Czytamy w drugim liście do Koryntów, 13 rozdziale i 11 wierszu. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Nie starajmy się nigdy dominować w zborze, ale współpracujmy. Próbujmy zawsze samych siebie podporządkowywać pod wolę Bożą. Chętnie ustępujmy w małych sprawach, ale nie naruszajmy ważnych zasad. Starajmy się zostawić sprawę małe małymi, a wielkie wielkimi. Po prostu nie róbmy gór z kretowisk. Nie wyolbrzymiajmy niektórych spraw. Stawajmy zawsze po stronie zboru. Nawet gdy sprawa wymierzona jest w nas, bo Pan Bóg doświadcza nas często w naszej pokorze i miłości. A jeśli poddamy się pod wolę zboru, otrzymamy Boże błogosławieństwo. Wszystkich członków zboru akceptujmy takimi, jaki są. Nie starajmy się na siłę za wszelką cenę ich zmieniać. Bracie, siostro, nie plotkuj o bliźnich, bo zniszczysz ich przyjaźń. Chętnie wyznawajmy grzechy przed Panem, przed zborem, a będziemy uczestnikami wielu błogosławieństw. Bracie, siostro, napominajmy, ale nie potępiajmy. W sprawach ważnych powiedz zborowi, to nie ja, to nie ty, ale Kościół niech pełni rolę sędziego, aby naprawić błądzącego. Pamiętajmy, że Bóg jest Panem i świątynią Bożą. Przyjmijmy więc napomnienie świętego apostoła Pawła do naszych serc, zapisane w pierwszym liście świętego apostoła Pawła do Koryntów, 3 rozdziale, a wierszu 16. 1 Koryntian, 3 rozdział, a 16 wiersz mówi: czy nie wiecie, że światłością Bożą jest, świątynią Bożą, przepraszam, jesteście? I że Duch Boży mieszka w was? Jeśli kto zniszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Braterstwo, zróbmy wszystko, aby łączyła nas szczera chrześcijańska miłość i gościnność. Niech nasze rozmowy zawsze będą rzeczowe, budujące. Starajmy się w sobie wyrabiać cechę skromności. Swoje myśli wypowiadajmy skromnie ku zbudowaniu innych. Bądźmy zawsze gotowi wyrzec się swoich praw, swoich przywilejów, jeżeli byłoby to z korzyścią dla naszych braci. Ale jeżeli mamy być pocieszycielami w zgromadzeniu, to czyż nie mamy być pocieszycielami dla naszych sąsiadów, dla naszych znajomych? Pamiętajmy, aby opowiadając prawdę drugim, nie być dla nich zgorszeniem. Nie krytykujmy wierzeń naszych przyjaciół. Gdy mamy do czynienia z ludźmi wierzącymi, nie wyśmiewajmy tego, co jest dla nich święte, ale w sposób rzeczowy, rozumny, przedstawmy im prawdę, a przy Bożej pomocy prawda ta z czasem będzie dla nich może zrozumiałą. I to doprowadzi, że poznają nieprawidłowość swoich rozważań. Poselstwo nasze ma być poselstwem Pisma Świętego. Ma być Ewangelią, ma być radosną nowiną o wybawieniu ludzkości z niewoli grzechu i śmierci. Że zbliża się czas ochłody od obliczności pańskiej. Czas naprawienia wszystkich rzeczy. Że zbliża się czas ustanowienia królestwa, o które modlą się wszyscy chrześcijanie. Nade wszystko jednak, braterstwo, starajmy się w tych czasach ostatecznych trzymać nasze serca w odpowiednim stanie. To jest w czystości, w pokorze, w miłości, bo tylko wtedy będziemy godni mieć nad sobą opiekę Pana Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niektórzy mają niewłaściwe myśli, że dziecko Boże w dzisiejszym czasie to powinno być jakie? Przygnębione, smutne, ciągle płaczące. Jednak zgodzicie się, braterstwo, ze mną, że każdy, kto przyjął poselstwo Ewangelii, ma powód do radości? No myślę, że tak. Wierni Państwo, którzy przyjmują prawdę, przechodzą różne przeciwności i cierpienia. Gdyby więc ta nieosłoda, nie pociecha pism, ten radość i pokój, który świat zrozumieć nie może, ani odebrać, to los nas by był rzeczywiście smutny. Jednak przywilejem dla nas jest radować się nawet w ucisku i za wszystko składać Bogu dzięki. Na koniec należy jeszcze zauważyć tą myśl, że pociecha i pokój Kościoła zależy od miłości, zależy od zgody, od zrozumienia nas między sobą, członków ludu Bożego. Ten tekst już cytowany, list świętego apostoła Pawła do Filipensów, 2 rozdział od 1 wierszu. A jeśli więc w Chrystusie jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełniajcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni za drugich za wyższych nad się. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Przyjmijmy, braterstwo, to napomnienie do naszych serc. Napomnienie do jedności, pokoju i bratniej uprzejmości. Udzielajmy pomocy, pociechy jedni drugim w Kościele, a Duch Boży będzie obfitować we wszystkich, którzy w ten sposób we właściwym kierunku postępują. Kiedy, braterstwo, dołożymy starań, abyśmy byli godnymi takiego miana Barnaby, pocieszyciela braci, to myślę, że będziemy Panu Bogu przyjemnymi. Aby Duch Święty mieszkał w nas obficie, abyśmy przy pomocy Bożej mogli być właśnie nazwani synami, córkami pociechy, przedstawicielami chwały Bożej na ziemi, przewodem Ducha Świętego, przewodem prawdy, świętej Ewangelii dla innych. Bracie, siostro, rozsiewaj miłość dokądkolwiek tylko się udasz. Zacznij od własnego domu. Ofiaruj miłość swoim dzieciom, żonie, mężowi, sąsiadom. Niech każdy, kto do ciebie przyjdzie, z twojego domu wyjdzie lepszy, szczęśliwszy. Bądź, bracie, siostro, zawsze żywym odbiciem dobroci Boga. Niech dobro mieszka zawsze na twojej twarzy, w twoich oczach, w twoim uśmiechu. Niech zawsze gości w twoim ciepłym i serdecznym powitaniu. Żyj tak, abyś kończąc swoje życie mógł powiedzieć, że otoczenie stało się lepsze właśnie dlatego, że ty między nimi byłeś, że ty tam żyłeś. Abyśmy, braterstwo, nigdy nie były powodem utrapienia dla drugich. Ale na ile nas stać, pocieszajmy innych, jak to mówi prorok Boży Izajasz w 40 rozdziale swojego proroctwa i pierwszym wierszu. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalem, wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina. Gdy tak, braterstwo, będziemy czynić, to przecież wiernym jest ten, który obiecał. I na pewno już w tym życiu otrzymamy radość. Radość z poznania prawdy, radość z bratniej społeczności, radość, że zostaliśmy zaliczeni do rodziny Bożej, że do Pana Boga, Stworzyciela nieba i ziemi możemy się zwracać Ojcze, radość z przyjęcia naszego Pana Jezusa do naszych serc, a w przyszłości otrzymamy dział w tym wspaniałym Królestwie, czego wszystkim życzę, sam pragnę, to daj nam Boże. Amen.